wyobrażam sobie, jak śmiesznie wyglądam, jeśli ktoś obserwuje mnie z boku. Wokół spacerują matki z dziećmi. Dziewczynka, może 6, może 7-letnia, najpierw pyta, co ten pan robi, a później już tylko chichocze. Czuję, że wszyscy wytykają mnie palcami. Nadszedł wieczór. Zaraz zrobi się całkiem ciemno. To mój moment. Kwadrans przed zachodem słońca. Teraz albo nigdy. Jestem już naprawdę blisko. Jeszcze metr. Najwyżej 1,5. Wiem, że ryzykuję, dlatego proszę o baczność, żeby nie rozjechał mnie rowerzysta albo ktoś na hulajnodze. Jednego jestem pewien. Nie mogę się poddać. Stawką jest zdjęcie spacerującej zięby. Ja oszalałem na jej punkcie. Łażę za nią niczym zazdrosny kochanek. Przyglądam się, jak je. Zapamiętuję, dokąd leci i gdzie można ją zobaczyć zza żywopłotu. No i słucham śpiewu.
Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia. Słuchowisko na podstawie książki Macieja Zdziarskiego. Wydawnictwo Znak Horyzont, rok 2022.
Dobrze, muszę się do czegoś przyznać. Mam 43 lata i w samym centrum Krakowa, w Parku Jordana, czołgam się przez środek alejki przebrany w myśliwski strój. Kupiłem go między 1 a 2 lockdownem. Czołgam się, bo najlepsze zdjęcia ptaków można zrobić z pozycji leżącej. Czyli trzeba upaść, żeby odnieść sukces. Żeby doczołgać się odpowiednio blisko ptaka, nie spłoszyć go i nie przeszkodzić mu w żerowaniu, należy ćwiczyć. To zupełnie jak w filharmonii, zanim obejmie się posadę pierwszego skrzypka. Trenuję zatem na sucho bezszelestne przemieszczanie się z aparatem po ziemi. Pełznę w stronę ptaków, a czuję, jakbym pędził ku nim na skrzydłach. I nawet jeśli ludzie patrzą na mnie jak na dziwaka, niech sobie patrzą. Nie przeszkadza mi to. A wiecie dlaczego? Bo odkryłem, że takich jak ja jest więcej i postanowiłem do nich pojechać i zadać im kilka pytań. Nowy Targ. Miasto słów? Reklama na każdym przystanku. O, cześć, Zdziarski.
Cześć, Daniel Urbaniak.
To coś jakby radar?
Więcej niż radar, bo czuję przyciąganie. Gdy idę przez las, buczynę czy po gorcach, rozumiesz? Dostrzegam sowy. Wystarczy, że zrobię przerwę, żeby coś zjeść czy się napić. Siadam na zwalonym drzewie i od razu odczuwam czyjąś obecność. Mam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. Obracam się, rozglądam. W oddali na drzewie siedzi puszczyk uralski.
A bliżej domu?
To samo. Zdarzyło mi się, że gdy szedłem przez park, trafiłem na 2 puszczyki na odcinku 100 metrów. Patrzę, siedzi puszczyk. Pyk! A tam drugi puszczyk. Mam 7 zmysł. Nie wiem, czy to one wysyłają sygnały, czy to ja jestem człowiekiem, który wszędzie szuka sów. Już w dzieciństwie spotkałem włochatkę, takiego małego podlota z wyłupiastymi oczami. Moja babcia Marysia twierdziła, że wszystkie sowy mają uszy, dlatego włochatkę uważała za niby sowę. Wtedy nie mieliśmy internetu. Nie było aplikacji do sprawdzania dźwięków. Nikt nie miał smartfona. Teraz wystarczy wpisać sowy polskie i w sekundę pojawiają się zdjęcia. Łatwo rozpoznać gatunek, z którym ma się do czynienia.
Zdaje się, że tamtą uszatkę z dzieciństwa spotkał pan pod turbaczem. A te sowy, które reklamują Nowy Targ, gniazdują w mieście. I ludziom to nie przeszkadza?
Opowiem o sytuacji przy szkole podstawowej numer 11. To największa podstawówka w Nowym Targu. Na podwórku rośnie 8 czy 10 świerków. Sroki wyprowadzają tam lęgi, ale również Krystyna i Franek. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, że nadaje sowom imiona. Dorobili się w tym miejscu piątki potomstwa.
Pana największa przygoda z sowami?
O! Otóż Franki były 2, a Kryśka jest 1. To samica, z którą od 10 lat jestem zżyty. Pierwszy Franek zginął na ulicy Sikorskiego. To ulica równoległa do tej przy szkole numer 11. Za nią kończą się bloki. Ciągną się pola, które prowadzą do Białego Dunajca, gdzie poluje Krysika. Pamiętam, że był marzec. Na płocie siedziało 5 małych, białych kulek. Szedłem zrobić zdjęcie Kryśce. Po drodze znalazłem truchło Franka. Leżał na boku z rozpostartymi skrzydłami. Bez wątpienia uderzył go samochód. 2 dni później spadł śnieg po kolana. Siedziałem w domu i myślałem, przecież one padną. Kryśka nie da rady sama zdobyć pożywienia dla całej piątki. No, nie ma szans.
I zdecydował się pan jej pomóc?
Tak. Jednego dnia wykupiłem wszystkie myszy, jakie były w sklepach zoologicznych w Nowym Targu. Chomiki były za drogie. Krystyna, jak większość uszatek, ma swoje miejsca, w których uwielbia polować. Wiem, na którym drzewie siedzi. Pojechałem tam i wypuściłem myszy pod drzewem. Kryśka patrzy na mnie jak na idiotę, ja na nią. Szybko się kryje, żeby mogła zapolować, a ta nic nie robi. Patrzę, jak myszy uciekają w popłochu, jak uciekają moje złotówki.
Nic z tego nie wyszło?
Zupełnie nic, ale nie poddałem się. Wyczytałem, że można wykopać dziurę w śniegu, wsypać siano i prędzej czy później zejdą się gryzonie, a sowy mogą na nie polować. Tak zrobiłem, wykopałem dziurę, ale myszy z niej uciekły. W końcu wpadłem na genialny pomysł. Wokół drzewa wbiłem 5 drewnianych palików, kupiłem żyłkę wędkarską, cienką dziesiątkę do łowienia na suchą muchę. Zamiast wypuszczać myszy pod drzewem czy do dziury, zacząłem wiązać je za ogonki, a Kryśka zlatywała z drzewa i je zabierała.
I to zadziałało?
Zadziałało. Jestem z tego mega dumny. Zacząłem sprowadzać myszy. Kupowałem po 200, 300. Szwagropol przywoził mnie do Nowego Targu ostatnim kursem. Kwadrans przed 9 wieczorem. Kończyłem pracę o 9, jechałem na dworzec i odbierałem dostawę. Po jakimś czasie musiałem sprzedać aparat. Mojego pierwszego Nikona, żeby mieć za co je kupować. Najpierw opchnąłem aparat Sony, potem starego Panasonica, żeby mieć pieniądze na Nikona. I w końcu został mi po nim tylko obiektyw.
Ale było warto. Kryśka wykarmiła całą piątkę potomstwa?
Tak, cała piątka przeżyła.
Który to był rok?
Za 4 lata temu.
A dziś zrobiłby pan to samo?
Myślę, że tak, choć nadal gryzłoby mnie sumienie, czy to jest fair w stosunku do myszy. Ale jestem dumny z tego, że złapałem fenomenalny kontakt z Kryśką. Gdy jechałem do niej z dostawą i widziałem, że sinusoidą leci na swoje drzewo, byłem pewny i do dziś jestem, że poznawała mojego Land Rovera. Wiedziała, że czeka ją wyżerka. Wychodziłem z auta, wiązałem myszy za ogonki, a w głowie kołatała mi myśl. Nauczyłem czegoś ptaka, który jest dziki. Dzwoniłem do sokolników, moich przyjaciół, i pytałem ich: słuchajcie, jak myślicie, zwariowałem? Czy sowa złapała ze mną kontakt?
I co oni na to?
Śmiali się tylko i mówili: Daniel, ty jesteś wariat, że tyle dni jeździsz tam codziennie w takich ciemnościach.
Gabinet na którym piętrze?
Na 7.
Korporacyjna wizytówka. Marcin Sidelnik. Na drzwiach czy na szyi?
I tu, i tu.
Mewy, którymi pan się zajmuje prywatnie, i tak nie przeczytają. Zresztą, skąd mewy w Warszawie?
Większość osób jest zaskoczona, że w Warszawie można zobaczyć mewy. A wystarczy wyjść, zwłaszcza zimą, i spojrzeć w niebo, by w ciągu kilkunastu minut je zobaczyć.
Widzę, że temat pana przejmuje.
To dlatego, że od lat koncentruje się na obrączkowaniu i badaniu mew.
Ale po co obrączkuje się ptaki?
Żeby monitorować ich migrację. Kiedy zakładamy obrączkę, dajemy ptakowi paszport. Jesteśmy w stanie śledzić jego losy.
A co zapisuje się na obrączce?
Unikatowy numer i nazwę stacji. W każdym kraju działa centrala obrączkowania, która nadaje numery. Ktokolwiek na świecie odczyta taką obrączkę, może zidentyfikować miejsce zaobrączkowania, gatunek i pozyskać wszelkie informacje o ptaku.
A jak łapie się mewy?
Inaczej niż ptaki wróblowate. Pisklaki obrączkuje się jeszcze w gniazdach, a na dorosłe ptaki są specjalne pułapki nagniazdowe. Popularne jest łapanie na żyłkę. Zimą mewy są chętne, by usiąść na pokarmie. Wtedy można je złapać żyłką za nogę. Myślę, że złapałem w ten sposób ponad 1000 osobników. Nigdy żadnemu nie zrobiłem krzywdy. Nie pamiętam, żeby żyłka kiedykolwiek zraniła ptaka w nogę.
Profesjonalista z pana.
Dziękuję. Oprócz doskonalenia technik łapania rozwijam działania cyfrowe. Śledzę właśnie mewę czarnogłową, której założyłem loger GSM. To umożliwia śledzenie danego osobnika w czasie rzeczywistym.
Ta czarnogłowa to taki rarytas?
Tak. W ciągu jednego roku w Polsce gnieździ się maksymalnie 90 kilka par. W tej chwili niecałe 50 rocznie. Mam aplikację w telefonie. Mogę pokazać. Teraz widać tu ptaka, który aktualnie jest w Hiszpanii. Wyświetla się trasa, którą pokonał w ciągu danego dnia. To jest mewa, którą zaobrączkowałem w 2020 roku. W tej chwili ptaków z logerami mam kilkanaście, między innymi 5 mew czarnogłowych, 3 białogłowe, 2 romańskie. To jest pierwsza i jedyna para romańskich, które mają logery w Polsce. Mewa romańska stanowi w naszym kraju bardzo rzadki gatunek lęgowy.
A jaki zysk mogą mieć z tego ptaki?
Dzięki profesjonalnym działaniom możemy podejmować lepsze działania ochronne. Lepiej zrozumieć różne aspekty związane z wędrówką. Przykładowo, wiem, że jedna z moich białogłowych właśnie wróciła do kolonii. Spędziła zimę w Serbii, a gdy się ociepliło, przeniosła się na Węgry. Następnie na 2 tygodnie przyleciała do Polski, pod Warszawę, ale widocznie coś jej nie pasowało, bo przeniosła się pod Ostrawę, do Czech. Pobyła tam 2 dni, potem wpadła do Goczałkowic, jeszcze na 1 zbiornik i szybkim skokiem wróciła do Warszawy. Teraz jest w kolonii, w której za parę tygodni będzie mieć pierwsze jajo. Jej partner, który też ma loger, znajduje się obecnie nad jeziorem na granicy austriacko-szwajcarskiej. Nie brzmi to fascynująco?
Brzmi. Ale dlaczego właśnie mewy? Raczej nie kojarzą się z towarem klasy premium.
Ach, to prawda, chociaż jest coraz więcej mewiarzy. Mewy są wymagającymi ptakami, jeżeli chodzi o rozpoznawanie poszczególnych gatunków.
Żeby z dużego zgromadzenia mew wyodrębnić jedną, która jest gatunkowo inna od pozostałych?
Tak. Gdy zaczynałem dekadę temu, niedaleko od miejsca, w którym teraz jesteśmy, znajdowała się kolonia. Gnieździły się tam mewy 3 gatunków. Srebrzysta, białogłowa i sporadycznie romańska. Duża mewa osiąga szatę dorosłą przez 4-5 lat. Do tego zimą i latem szaty są inne, a więc jeden gatunek ma 10 czy nawet więcej różnych wariantów. Przejściowo może się zdarzyć, że wypadnie jakieś piórko, wyrośnie inne i ptak prezentuje się już inaczej. Odróżnienie jednego gatunku od drugiego to jest challenge.
Może nawet mega challenge.
Właśnie.